Witam Państwa, Mariusz Nowaczyński. Najwyższa pora rozpocząć sobotnie śniadanie w Radiu Gdańsk. Dzisiaj gośćmi programu są Jerzy Budnik, poseł Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry Państwu.
Marek Formela, szef Gdańskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry.
I Andrzej Jaworski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ja wiem, że panowie nie za bardzo chcą pewnie o tym meczu rozmawiać, ale ja powiem wam, że pierwszy raz w tych eliminacjach Polacy zagrali z charakterem. No oczywiście, jak to Leszek Miller powiedział...
Bo jak kończy.
Tak, tak. Po tym jak kończy się poznaje, więc skończyło się marnie.
Tak, że nie pojedziemy do Brazylii, ale na ten końcowy akord złożyła się gra we wcześniejszych spotkaniach. Brak zwycięstw u siebie, porażka z Ukrainą na własnym boisku. I mimo, że wrażenie w tym meczu zostawiliśmy zupełnie niezłe, to zespół odpadł. No, jest jakimś znakiem czasu, że mamy kilku niezłych indywidualnie piłkarzy, świetnie zarabiających, którzy nie tworzą żadnej chemii między sobą. I to nie jest drużyna, tylko to jest grupa ludzi świetnie zarabiających w swoich klubach, dla których sukces reprezentacji może być tylko dodatkiem, a nie determinuje całych ich karier. I to myślę...
A może brakuje im takiego charyzmatycznego przywódcy, jaki jest na przykład w Borussii Dortmund? Myślę o trenerze Kloppie, który widać, jaki ma wpływ mentalny
jest przywódcą
na swoją
pewno,
ekipę.
Jest na pewno przywódcą tej grupy, trener Klopp. I to przywództwo nie jest kwestionowane. Ja mam wrażenie, że wycofana osobowość trenera Fornalika, który moim zdaniem dobrze skomponował zespół na ten mecz i miał prawo zakładać, że Robert Lewandowski z 6 metrów trafi w bramkę przynajmniej, a nie obok bramki, że jego przywództwo jest przywództwem często w pokojach dyskutowanym i ono jest, nie jest podstawową substancją życia tych piłkarzy i z takim losem, myślę, z takim losem klienta wielkiego futbolu będziemy się przez najbliższe lata borykać.
No to smutne, bo rzeczywiście któreś mistrzostwa już, prawda, na których nas nie będzie, więc wypadamy jakby z tego wielkiego światowego obiegu piłki nożnej.
No byliśmy na własnych mistrzostwach. Ostatnio byliśmy na mistrzostwach w Niemczech, drużyna Pawła Janasa, potem Ben Hakera była na mistrzostwach Europy w Austrii i w Szwajcarii, więc co pewien czas ta personalna kompozycja daje przebłysk nadziei, ale myślę, że trzeba po prostu patrzeć realnie.
A to jest tylko przebłysk i myślę, że jak będziemy długo myśleć o tym, jakie są wrażenia,
przypominam,
to
że niedawno Legia Warszawa przegrała za Polonem Limassol na własnym boisku, więc pewnie, że serce bije mocniej, kiedy reprezentacja wybiega, ale najpierw serce, a
od 17 lat żaden polski klub w fazie grupowej Ligi Mistrzów nie gra. No tak, i to się z czegoś właśnie bierze. Pan poseł Budnik?
Najgorsze jest to, że to jest wszystko na co nas stać, że nie można powiedzieć,
że już lepiej nie mogli zagrać.
Został zespół źle złożony. Może nie najlepiej został zmotywowany. Być może rzeczywiście nie jest taką charyzmatyczną postacią dla zawodników naszych trener Fornalik, ale to jest wszystko, na co nas dzisiaj stać. Nie mamy lepszych piłkarzy. Może jednego, dwóch dałoby się wymienić, ale na dzisiaj to jest wszystko, czym dysponujemy. Oczywiście, panie doktorze, pan pytał o refleksję. Ja już dawno wyrosłem z tego wieku, kiedy po nieudanym występie naszych płakało się do poduszki, ale do śmiechu mi nie było. Bo oczywiście co drugi Polak prawie jest kibicem piłkarskim. Nie idzie nam ostatnio w grach zespołowych, które były naszą silną stroną, bo to w ostatnich kilku miesiącach i koszykarze, którzy mierzyli w medal,
siatkarze,
skończyli na eliminacjach, i siatkarze, i siatkarki, więc zapraszowali na sukces było. No cóż, przed nami teraz nasza Justyna Złota Stoch może w konkurencjach zimowych.
Czyli czekamy już na sporty zimowe i może coś.
Mniej grupowych.
A oczywiście Fornalik się chyba wypalił, chociaż ja jestem przeciwnikiem takiego ciągłego
wymieniania.
To jest
tak?
Dobry trener, przecież on z przeciętnego ruchu zrobił bardzo dobry zespół. Ma dużą wiedzę, przeszedł kilka kursów zagranicznych. To nie jest tak, że on się wziął znikąd. Oczywiście był on wynikiem tam tych układów,
ZPN, tak,
namaścił go Piechniczek, wiadomo, ruch.
Śląsk kontra reszta.
No, no tak, jak zwykle to się odbywa. Nie wiem, czy w tym naszym pikiełku da się trenera z Polski wybrać na selekcjonera reprezentacji, bo to jest tylko selekcjoner.
Sytuacyjnie.
To nie jest trener, on nie uczy od podstaw wszystkiego.
No, tak, jasne.
Tylko zestawia drużyny z tego, co ma. Może rzeczywiście trzeba zatrudnić jakiegoś trenera z autorytetem dużym za granicą. To kosztuje oczywiście, ale...
For money był taki, nazywał się Ben Hacker.
Ja się zgadzam z panem redaktorem, że wszyscy mamy taką intuicję, że nawet przy tych zawodnikach, którzy są, którzy nieźle grają w drużynach zagranicznych, stać jest nas na lepsze wyniki. Więc dlaczego ich nie ma, tych lepszych wyników? Dlaczego?
Zostawmy otwarte to pytanie, bo moglibyśmy o tej piłce nożnej pewnie jeszcze
Do obiadu, nie tylko przy śniadaniu.
No właśnie, ale właściwie nie po to się spotkaliśmy. Chcę teraz zapytać was, panowie, a myślę, że jesteście odpowiednim gremium, żeby się wypowiedzieć, bo tak, Andrzej Jaworski i Marek Formela kandydowali na urząd prezydenta Gdańska, a Jerzy Budnik...
Będzie kandydował.
Oj, nie.
A Jerzy ostatnia Budnik nadzieja Platformy w Gdańsku.
Był prezydentem Wejherowa.
Niedźwiedzia przysługa, panie. Pośle pana, bardzo proszę. Niech pan wykreśli z protokołu to zdanie.
To się wytnie. Dobrze.
Niemożliwe.
O Pawła Adamowicza chcę zapytać oczywiście, który ma pewne problemy dość poważne, bo CBA zawiadomiło prokuraturę o możliwości popełnienia przez prezydenta Gdańska przestępstwa związanego z oświadczeniami majątkowymi, które prezydent składał. Paweł Adamowicz tłumaczy się, że nie ma zarzutów korupcyjnych, co do niego to są jakieś tam błędy, które się przydarzają każdemu. No, ale jednak sprawa jest poważna, bo CBA, które jest kontrolowane przez rządzącą Platformę, tak naprawdę, prześwietliło prezydenta z Platformy, no i wyszło na to, że...
Wyszło, co wyszło.
Właśnie, te wyniki to prześwietlenia, powiedziałbym, są nieciekawe.
Muszę, najpierw bym się odniósł do tego zdania Pawła Adamowicza. Po pierwsze, proszę pamiętać, że ta kontrola trwała bardzo długo. To była jakaś wyjątkowa sytuacja, żeby sześciostronicowy dokument podpisany przez prezydenta Pawła Adamowicza był przez Centralne Biuro Antykorupcyjne kontrolowany bodajże chyba 9 miesięcy już.
Pełne 9 miesięcy.
Czyli pokazuje to, że kilka tygodni na jedną stronę przypadało. Ponad miesiąc na jedną stronę. Po drugie, Centralne Biuro Antykorupcyjne, jak sama nazwa wskazuje, jest biurem, które zajmuje się sprawami korupcyjnymi właśnie wśród urzędników, wśród posłów, senatorów, prezydentów miast.
I panowie też składacie oświadczenia.
Tak, dokładnie, też składamy, też one są badane. I co jest zastanawiające, że w tym momencie, jeżeli biuro decyduje się złożyć zawiadomienie do prokuratora generalnego pana Seremeta, to znaczy, że coś w tym dokumencie jest takiego, co bardzo poważnie wskazuje na to, że prezydent popełnił jakieś przestępstwo. A my jako obywatele w tej chwili nie wiemy, co tak naprawdę tam się stało. Sprawa jest bardzo dziwnie utajniona. Dochodzą różnego rodzaju pogłoski. Jeden z dzienników bodajże wczoraj napisał o tym, że prezydent nie może się rozliczyć z prawie 500 000 zł. Prezydent mówi, że popełnił jakieś pomyłki
dotyczące
wpisania czy nie wpisania czegoś do oświadczenia. Także zapomniał o mieszkaniu. No to jest, to trochę takie przypomina taki żart z jakiegoś filmu, to pamiętam. O jej kochanie, to my mamy jeszcze jakieś jedno mieszkanie. No więc sprawa z jednej strony jest bardzo poważna, ale z drugiej strony dla dobra prezydenta, dla dobra nas wszystkich jako waszych mieszkańców Gdańska, tutaj i CBA, i prokuratura powinna jak najszybciej ten temat wyjaśnić, żeby on nie był w zamkniętej kopule, że będziemy właściwie epatowani przez najbliższe miesiące informacjami nie do końca jawnymi, co będzie rodziło podejrzenia, że coś jest zamiatane pod dywan.
Prokuratura apelacyjna w Poznaniu się zajmuje tą sprawą, to też dodajmy. Pan poseł Budnik?
Sprawa chyba jest jasna. Ustawowo CEBA jest odpowiedzialny za kontrolowanie oświadczeń majątkowych samorządowców i także tych, którzy sprawują funkcje wybieralne, więc to dotyczy także nasze oświadczenia poselskie i senatorskie są także prześwietlane przez CBA. My o tym wiemy, każdy parlamentarzysta o tym wie. Jeżeli było tak, jak mówi pan prezydent Adamowicz, że on się do tego przyznaje, że on zapomniał coś tam wpisać, to jest oczywiste, że CBA do tego dotarło i nie ma innej możliwości, jak skierować wniosek do prokuratury, która zbada tą sprawę. Decyzję ostateczną wyda sąd. Dobrze, że to się stało teraz na rok przed wyborami, żeby miał być wyleczony.
A czy to jest kwestia takiego, bo minister Nowak też chyba zegarka nie wpisał, natomiast CBA się tym nie zajęło.
To nie jest tak, ja panu posłowi tylko powiem, że
zegarka w cenie mieszkania prawie.
Pod koniec...
Nawet droższego, bo...
Pod koniec kadencji 97-2001, jak myśmy jako się wyodrębnili z klubu AWS-u. Ja wszedłem, bo taki jest parytet, do komisji etyki. Komisja etyki, pan poseł Jaworski o tym wie, bada prawdziwość oświadczeń majątkowych. To było jeszcze zanim powołano CBA. I panie pośle, zdarzało się to dość często posłom, że o czymś zapomnieli. Myśmy to wychwytywali, porównując oświadczenie z poprzedniego roku. I powiem nawet, jakie nazwiska z pierwszej półki były.
No tak, panie pośle, zrywane. Tylko jeżeli to by były zwykłe pomyłki.
Mam nadzieję,
to myśli
że to
jest
tylko pomyłka, że nie ma tu jakiejś korupcji. Ale oczywiście, osoba na takim stanowisku powinna
panie pośle, jednym zdaniem tylko, bo tutaj wiem, że pan formuła czeka. Natomiast proszę pamiętać o jednej rzeczy, że po pierwsze, no my mówimy tutaj o sytuacji takiej, kiedy prezydent jest właścicielem olbrzymiej ilości mieszkań i to budzi niepokój wśród mieszkańców. Skąd ten majątek?
Kamienicznik.
Po drugie, mamy sytuację taką, że CBA ma możliwość, jeżeli dostanie wyjaśnienia, sprawę umorzyć. Ono nie musi przekazywać tego do prokuratury, nie musi przekazywać tego do jakiegoś dalszego badania. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją taką, że szef CBA zdecydował się na przekazanie tego i to nie do prokuratury okrągowej w Gdańsku, może na szczęście.
Moje zdanie musi. Samo nie może zdecydować.
Nie. W momencie, kiedy jest...
Ono bada stan
Badało stan, prezydent dawał wyjaśnienia i te wyjaśnienia spowodowały, że CBA nie...
Odrzuciło,
stwierdziło, że te wyjaśnienia są niewystarczające. To jest tak jak samo jak w prokuraturze. Prokurator prowadzący sprawę też może umorzyć sprawę w momencie, kiedy stwierdzi, że
prokurator
nie doszło
może,
do niczego.
Prokurator może, ale mój zdaniem CBA nie, ale tu się różnimy.
Marek, zacząłbym od tego, że taką naczelną zasadą, którą narzucał prezydent Adamowicz, była troska o pełną transparentność i przejrzystość osób funkcjonujących w sferze w domenie publicznej, więc mam wrażenie, że CBA wyszło mu naprzeciw i postanowiło tą transparentność zrealizować. Moi drodzy państwo, to co powiedział pan prezydent Adamowicz na konferencji prasowej jest moim zdaniem naigrywaniem się ze zdrowego rozsądku i tumanieniem obywateli Gdańska. Otóż nie mamy do czynienia z wykroczeniem natury administracyjnej, które rzekomo jest pokwitowaniem 23-letniej służby pana Adamowicza na rzecz gdańszczan. To raczej Gdańsk, jak się okazuje, służy Pawłowi Adamowiczowi do budowy osobistego majątku i osobistej prosperity. Zatem mamy...
Oj, bardzo mocny zarzut.
Zarzut jest mocny, ponieważ panom może to uciekło, ale zanim doszło do tych wydarzeń, które zostały opisane w raporcie CBA, bo składanie fałszywych zeznań jest opisane jako przestępstwo i podlega karze więzienia do lat 3. Nie jest to wykroczenie natury administracyjnej i stąd skierowanie sprawy przy naruszeniu rzędu 500 000 zł, więc ja myślę, jak tutaj siedzimy, każdy z nas wie, że jedno mieszkanie więcej czy mniej, to się o takich sprawach doskonale pamięta, ale takich zdarzeń było wcześniej kilka i one były bagatelizowane i lekceważone, także przez miejscowy aparat kontroli. Przypominam jubileusz Pawła Adamowicza, który był finansowany ze środków publicznych. Nie udało się uzyskać odpowiedzi, czy świadczenia niematerialne uzyskane z tego tytułu, a składały się na to i druk zaproszeń przez Urząd Marszałkowski i bankiet wydany przez Klub Biznesu i wynajem, dziesięciolecie kadencji i wynajem sali opery. Wszystkie te dodatkowe świadczenia niematerialne powinny być wykazane w zeznaniu rocznym podatkowym, a następnie opodatkowane. Mam wrażenie, że w tej sprawie pan prezydent też ma pewien problem, który nie został do końca...
A to już zostało zbadane.
A jeśli prokuratura apelacyjna w Poznaniu sprawę umorzy?
Po drugie, 3 lata temu okazało się, także tutaj w Radiu Gdańsk, w rozmowie z redaktorem Michajłow, pan prezydent pochwalił się, że świetnie sobie radzi wynajmując te mieszkania, które już ma. I okazało się, że mówiąc o wynajmie zapomniał wpisać przychodu. Była to wówczas kwota 3 lata temu ponad 100 tysięcy złotych, więc niefrasobliwość, z jaką prezydent Adamowicz zajmuje się własnym majątkiem, jest
bo państwo tego nie mogą zobaczyć, ale panowie widzą, że Marek Formela to wszystko z pamięci, bez żadnej kartki.
Nie, no ja chcę powiedzieć, że Gazeta Gdańska, którą mam zaszczyt wydawać, jest gazetą spoza głównego nurtu.
Spoza mainstreamu, jak to się ładnie
mówi. Nie chciałbym używać określeń, które wydają mi się etykietowane politycznie, ale jest gazetą opozycyjną i dla dobra lokalnej demokracji opozycja powinna mieć swój wyraźny głos, a głos opozycji bywa w Gdańsku spychany na drugi plan, więc myśmy się zajmowali działalnością publiczną.
Przepraszam, muszę przerwać, bo niestety...
Ale powiedzmy też, że pan Lato był konkurentem.
Wrócimy. Spróbujemy spuentować.
W 2002 roku. Tak.
Ale te zarzuty, które pan rektor postawił teraz, rzeczywiście one są poważne. I to jest
spróbujemy spuentować temat, całą historię po przerwie. Teraz krótka przerwa. Taki jest wymóg. Przypomnę, Jerzy Budnik, Marek Formela, Andrzej Jaworski, Śniadanie w Radiu Gdańsk. Za chwilę wracamy. I w Radiu Gdańsk Śniadanie. Gośćmi programu są Jerzy Budnik, Platforma Obywatelska, Marek Formela, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Andrzej Jaworski, Prawo i Sprawiedliwość. Spróbujmy jakoś zakończyć temat kłopotów prezydenta Gdańska z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym oraz już prokuraturą w tej chwili. Jacek Kurski mówi, że sprawa może mieć drugie dno. Czyli to dno polityczne.
W wymiarze politycznym wydaje mi się, że przypadki prezydenta Adamowicza raz jeszcze każą przedyskutować ustrój polskiego samorządu i mówić wyraźnie o tym, że ograniczenie kadencji.
Nie, ale wszyscy zastanawiają się,
CBA ale każdy sobie
jest myśli. W rękach Platformy. Prezydent jest prezydentem Platformy.
Panie redaktorze, mówi o wielkiej intrydze politycznej.
Minister transportu mówi, że Paweł Adamowicz jest jedynym kandydatem
samorządu
na prezydenta.
I tego typu wynaturzenia, tego typu defekty człowieczej moralności będą się zdarzać, im więcej będzie pokus. Te pokusy stwarza dynastyczność polskich samorządów, która obraca się przeciwko istocie samorządu, istocie lokalnej demokracji. Przykład Pawła Adamowicza, jego majątkowej prosperity, która zaczęła się, o czym mało kto pamięta, jeszcze od pozyskania strychu na ulicy Browarnianej dla własnej przyszłej żony i wówczas wielu gdańskich biznesmenów o bardzo znanych nazwiskach związanych z PZPR-em atakowało redakcję Głosu Wybrzeża, domagając się wstrzymania publikacji.
Którą to redakcją kierował Marek Formela.
Ale ja byłem akurat na urlopie, kierowała moja zastępczyni Dorota Sobieniecka i odbierała dziesiątki telefonów od znanych postaci, które sugerowały, że nie należy robić krzywdy panu prezydentowi, bo on musi gdzieś mieszkać. Wtedy musiał mieszkać na strychu przy Browarnianej, który przejęła jego z zasobów komunalnych wspólnoty, przejęła jego żona. A teraz mieszka w Neptun Mieszkanie. Parku, gdzie nie dociera ulubiony smród szadułek, który wielbi pan i pana poseł Andrzej.
Znaczy, przepraszam, ja nie uwielbiam tego smrodu. Ja mówię o tym, że prezydent Gdańska ma bardzo poważny problem polegający na tym, że pół Gdańska jest w tej chwili żyje w takich warunkach, że właściwie żyje w ciągłym smrodzie, a turyści, którzy wjeżdżają do Gdańska.
Ale w Wielitkowie nie śmierdzi. Pan prezydent pojechał do Szadułek i mówi, że nie śmierdzi w Szadułkach.
No właśnie to jest pytanie, kiedy może leciał samoloty na Szadułkach.
Pracowników Szadułek, którzy o tym smrodzie mówią publicznie, zwolniono z pracy.
To są poważne rzeczy.
Mamy jeszcze kilka innych tematów.
No, ale to jest
Jerzy
piękny
Budnik.
Temat.
A jak to drugie dno, o którym mówił eurodeputowany Kurski, na który tutaj ja się powołałem. Jak pan to widzi?
Ja nie jestem zwolennikiem spiskowych teorii. Ja chcę wierzyć, że to była pomyłka. Oczywiście ta pomyłka nie miała prawa się zdarzyć, bo trzeba wykazywać szczególną dbałość w takich sprawach właśnie, kiedy wiadomo, że ktoś te oświadczenia sprawdza. Należy dołożyć szczególnej...
Ale niech pan odpowie na to pytanie, które zadałem. Czy komuś, że tak powiem, na samej górze, we władzach Platformy Obywatelskiej może zależeć na tym, żeby Pawłowi Adamowiczowi się noga powinęła?
Nie sądzę, wie pan, to nie jest tak, że politycy... Którzy się wybili jakąś pozycję, nie mają wrogów, że nie ma takich, którzy zacierają ręce i życzą niepowodzenia. Ja chcę wierzyć, że to była pomyłka i że prezydent Adamowicz będzie współpracował dobrze z prokuraturą. Prokuratura postępowanie umorzy, że ona nie trafi do sądu.
Andrzej Jaworski, Marek Formela i spróbujemy temat zamknąć.
Tylko jednym zdaniem, to kalendarium, które przedstawił Marek Formela, jest naprawdę imponujące i tutaj widać z niego, że do tej pory był parasol ochronny nad prezydentem Pawłem Adamowiczem, przynajmniej ten parasol polityczny. A to, co się stało w tej chwili, tutaj jestem tego samego zdania, co pan redaktor, że jeżeli szef struktury, który sam ma problemy z zegarkiem, informuje, że prezydent Paweł Adamowicz będzie kandydatem na prezydenta Gdańska i nagle władze CBA decydują się zawiadomić prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta o tym, że doszło ich zdanie do popełnienia przestępstwa, to temat jest bardzo poważny i dla dobra gdańszczan, ale także dla dobra Pawła Adamowicza ta sprawa powinna być jak najszybciej wyjaśniona.
Marek Formela?
Ja zwróciłbym uwagę na pewien refleks tej sytuacji, niezależnie od tych opinii, które panowie wyrazili. Mianowicie ta niebywała zręczność prezydenta w zapewnianiu sobie lepszego życia na przyszłość nijak się ma do troski o to, żeby urząd pracował poprawnie i bez zarzutów. Otóż kwitnie w mieście wielka korupcyjna afera związana z przydziałem mieszkań komunalnych. W tej sprawie pan prezydent nie zabiera w ogóle głosu. Tymczasem jest już kilkanaście osób, które mają zarzuty. Kilku pracowników urzędu jest zatrzymanych w areszcie tymczasowym. Jest jakaś struktura podejmująca decyzję w sprawie przydziału tych mieszkań komunalnych. Bezpośrednio odpowiedzialny jest za to wiceprezydent Maciej Lisicki i jego podwładny dyrektor wydziału Dimitrij Skuras. I w tej sprawie prezydent nie wszczyna żadnej kontroli, nie wydaje żadnych oświadczeń. Udaje po prostu, że to, co się dzieje w urzędzie, jego nie dotyczy. To co zaś jego dotyczy i ma wymiar prawnokarny, obraca w żart i kpi sobie z rozumu gdańszcza.
Obie te sprawy pokazują niewątpliwie jedną, jak wielką wartością w Polsce jest mieszkanie.
Mieszkanie jest wielką wartością, to fakt, ale boję się, bo mamy sytuację taką, że jak prokuratura w Polsce działa, to doskonale wiemy. Cieszę się, że ta sprawa nie jest badana w prokuraturze gdańskiej, natomiast żeby nie było tak, że pierwsze poważne, podstawowe informacje dowiemy się za 10 czy za 15 lat, bo też tak może być.
Zdaniem moich kolegów z SLD pan prezydent powinien rozważyć zawieszenie się w obowiązkach do czasu wyjaśnienia tej sprawy. Taki postulat kierował zawsze pod adresem każdego, nawet osób związanych z rynkiem sportowym, jak Janusz Biesiada, żeby się zawieszali, dopóki prokurator nie wyjaśni zarzutów. No teraz jest w takiej sytuacji, że mógłby dać przykład, że to, co głosi, także respektuje wobec siebie.
No. Ale w Starachowicach już się tacy nie byli.
Ortodoksyjni, tak?
No to... Jeśli chodzi o Starachowice, to przypomnę tylko, że generał Kowalczyk, który był podejrzany o źródło tego przecieku, z którego podobno wzięła się cała sprawa Starachowicka, został prawomocnie uniewinniony, a skoro nie było przecieku u źródła, to nie mogło być przecieku w ogóle.
Jeszcze jedno zdanie. To, co mnie najbardziej niepokoi odnośnie tego, co się dzieje w mieście Gdańsku w tej chwili, to jest sprawa działki po telewizji gdańskiej, bo tutaj proszę zwrócić uwagę, że też media na ten temat milczą. Jeżeli Telewizja Polska sprzedaje działkę po cenie innej niż mogłaby sprzedać.
Dwuipółkrotnie niższej niż wycena, tak, którą kilka lat temu zamówiła.
Ta firma, która tą działkę kupuje, jest pewna tego, że natychmiast będzie zmiana planu zagospodarowania przestrzennego.
I że prezydent nie skorzysta z prawa pierwokupu.
Tak, i że prezydent nie skorzysta z prawa pierwokupu. To jest kolejna poważna sprawa.
Myślę, że apelujemy do prokuratury apelacyjnej w Gdańsku, do prokuratora Tomaszewskiego, żeby tę transakcję objął szczególnym nadzorem.
Dobrze, no trochę mamy kampanię samorządową, ale...
Ja w niej nie uczestniczę.
Zakończymy ją w tym momencie i wrócimy do innych spraw. No też sprawa, która wielu zbulwersowała. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Józef Michalik, jak to potem stwierdził rzecznik episkopatu, ksiądz Józef Klok, popełnił lapsus językowy. No chociaż ten lapsus... Znaczy, to jest dość długie i panie złożone zdanie. Tylko... Ja tylko przypomnę te słowa i chciałbym, żebyście panowie skomentowali. Oczywiście arcybiskup przeprosił. To
no właśnie, bo
bardzo
tylko,
szybko, to też jest ważne. Tak.
Konferencji, tylko arcybiskup.
Ale to zdanie, dziecko szuka miłości, lgnie, zagubi się samo i jeszcze tego drugiego człowieka wciąga.
Znaczy, no, to zdaniem... nie, to nie jest przytoczone całe zdanie. To, no jest, to jest fragment wyrwany z trzech kawałków. Natomiast, panie redaktorze, temat, który od dłuższego czasu w niektórych mediach rzeczywiście funkcjonuje, ja powiem, że jest to lapsus. Arcybiskup od razu przeprosił, bo te słowa w takim zdaniu, w jakim były wypowiedziane, były skandaliczne. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości.
Panie pośle,
on sam
to może zróbmy
on
tak,
sam
rzeczywiście
to powiedział.
Ja
no to już tylko
przytoczę...
dodam, panie redaktorze, tylko dodam, że takich lapsusów w życiu politycznym i w życiu społecznym zdarza się cała masa. I te zdania są czasami równie kontrowersyjne, albo bardziej kontrowersyjne, albo mniej kontrowersyjne i nikt nad tym się nie zastanawia. Przypomnijmy sobie, że na jednym z ostatnich wielkich zjazdów Platformy Obywatelskiej premier Donald Tusk, kiedy wygłaszał mowę przygotowaną, kiedy na sali siedziało kilkuset członków Platformy Obywatelskiej, kiedy miał ploter i z tego plotera czytał, też powiedział, że Platforma Obywatelska została stworzona po to, aby najlepiej, żeby dobrze żyło się ludziom Platformy Obywatelskiej. No przecież wszyscy wtedy wiedzieli, że miał co innego powiedzieć, ale to poszło, do dzisiaj jest to krąży po sieci i główne media tym tematem w żaden sposób się nie zajęły. Takich lapsusów jest dużo. Ja tutaj nie mówię tego po to, żeby bronić arcybiskupa, bo tak jak powiedziałem, i on sam powiedział, że przepraszam, miał zupełnie co innego na myśli.
Ale arcybiskup Michalik, bo oczywiście potem dziennikarze prześwietlili to wszystko, miał podobnych wypowiedzi albo takich w sprawie pedofilii wśród księży kilka. No, była ta słynna historia z proboszczem z Tylawy, którego arcybiskup Michalik uparcie bronił mimo dowodów i zarzutów. Więc ta wypowiedź wpisała się w pewien ciąg. Oczywiście sam arcybiskup przeprosił, no bo pewnie kiedy ta informacja, to zdanie poszło w świat, to myślę, że tam się zagotowało w episkopacie i pewnie nie było wyjścia, ale coś jest na rzeczy. No, panowie, no, pan poseł Budnik.
Panie redaktorze, te słowa nie miały prawa paść.
Ja nie chcę powiedzieć tak jak tam Monika Olejnik, że to jest obciach na cały świat. Natomiast jeżeli przewodniczący Konferencji Episkopatu...
Ostatnio jest problem.
Nie, to jedna z najważniejszych miały prawa programu,
osób w polskim kościele.
Coś takiego. Te słowa nie miały prawa paść.
No to jest kłopot.
Oczywiście dobrze, że arcybiskup je sprostował. Stał pewnością pod wpływem jakichś głosów rozsądku wewnątrz kościoła. Przysporzył tym duży kłopot Kościołowi w Polsce, który jest uznawany, któremu się zarzuca, że nie potrafi sobie poradzić z pedofilią w własnych szeregach. Oręż dał w ten sposób środowiskom, a one są w Polsce, antykościelnym, antykatolickim, które mam taki stereotyp, że ksiądz to prawdopodobny pedofil. I oczywiście to poszło w świat. Opinia zła o Polsce, o polskim kościele. Całe szczęście, że zaraz potem Kościół wydał ten dokument, który nosił nazwę Stop czy Zero Tolerancji dla pedofilii w Kościele. Należy oczekiwać, że ten dokument nie zostanie od teraz odłożony, że jemu się podporządkują wszyscy duchowni.
Przypomina takie hasło Romana Giertycha z czasów, jak był ministrem edukacji, nie wiem, czy pamiętacie.
I że Kościół właśnie się rzeczywiście za walkę z pedofilią
własnych szeregach w szkołach
weźmie, bo ja jestem przekonany, że to jest na absolutny margines, że to nie jest tak, że to jest zjawisko powszechne, ale tym bardziej tak jak łyżka dziegciu psuje smak całej beczki miodu, tak i każdy przypadek, odosobniony nawet, psuje opinię Kościoła, więc Kościół powinien, w jego interesie jest, żeby się oczyszczać.
Ja przypomnę jeszcze to zdanie, bo żeby rzeczywiście w całości ono wybrzmiało. Arcybiskup to pierwsze zdanie powiedział tak: wielu molestowań udałoby się uniknąć, gdyby relacje między rodzicami były zdrowe. Często wyzwala się ta niewłaściwa postawa czy nadużycie, kiedy dziecko szuka miłości, ono lgnie, ono szuka i zagubi się sam, no i jeszcze tak, tego drugiego człowieka
wciąga. Brak miłości w rodzinie nie jest podstawą do tego, żeby to dziecko jeszcze bardziej krzywdzić. To tak jak niektórzy usiłują bronić sprawców gwałtu w tym, że ta dziewczyna miała zbyt krótką spódniczkę. No, co ma piernik do wiatraka? To nie jest powód. Brak miłości w rodzinie to nie jest powód, żeby to dziecko jeszcze bardziej skrzywdzić, i krótka spódniczka nie jest powodem do tego, żeby tą dziewczynę zgwałcić.
Więc to pełna zgoda.
Marek Formela.
Nie będąc członkiem tej wspólnoty, myślę, że mogę wczuć się w nastroje członków wspólnoty Kościoła katolickiego. Otóż wydaje mi się, że są bardzo upokorzeni faktem, jak to powiedział pan poseł Budnik, że Kościół musi się zająć teraz walką z pedofilią we własnych szeregach. To jest, myślę, niezwykle gorzkie i niezwykle trudne do zaakceptowania.
Na słowa arcybiskupa bardzo ostro mówi, bo jak mówi pan o katolikach, zdanie publicysta, na przykład Tomasz Terlikowski też zareagował.
W obrębie no jednak przestrzeni, w której ludzie szukają pewnej pociechy, pewnych wskazań moralnych, tych zdarzeń podlegających penalizacji jest zbyt wiele. Wydaje się, że gdzieś to pytanie, które się pojawia także w wystąpieniach papieża Franciszka o zasadność funkcjonowania celibatu, czyli o seksualność kobiety, seksualność mężczyzny, zaczyna dominować, może zacząć dominować w strukturze Kościoła katolickiego i odmienić myślenie o płciowości człowieka w obrębie wspólnoty Kościoła katolickiego.
Tylko tutaj, sorry, że wejdę w słowo, idziemy trochę za daleko, dlatego że według oficjalnych danych, które zostały nam przedstawione, w zeszłym roku w Polsce było 5 tysięcy przypadków, ponad 5 tysięcy przypadków, bodajże chyba 5004 tak zwanego złego dotyku, czyli większość elementów związanych właśnie z seksualnym wykorzystywaniem dzieci, co nie zawsze sprowadza się do gwałtu, czasami na przykład do tego, że osoba nieupoważniona dotyka nawet dziecko po głowie, ale to jest też zakazane, bo narusza osobistość. I proszę zwrócić uwagę, że wśród tych 5000 osób związanych z Kościołem było tylko kilka przypadków, o te kilka za dużo. I to trzeba cały czas podkreślać, że jest to jedno z największych przestępstw, jakie może być dokonywane. Natomiast problem dotyczy jeszcze kilku tysięcy ludzi, którzy najprawdopodobniej żyją w normalnych rodzinach, którzy nie są w celibacie. I tu jest problem polegający na tym, że państwo też musi się uderzyć w swoje, że tak powiem, piersi i powiedzieć, że nie spełnia tego wymogu, aby dzieci były bezpieczne. My na terenie naszego województwa mamy dwa ośrodki, które służą walki, znaczy powinny leczyć pedofilów i tak dalej. Z tego co wiemy, są one puste, program nie działa. Kastracja pedofilów, o której mówił premier Donald Tusk w 2008 roku, kiedy o pedofilii w kościele w Polsce w ogóle nikt nie mówił, program został wyrzucony do kosza, nie został w żaden sposób...
No to chyba tylko hasło tak, było, się na tym skończyło.
Ale te hasła czasami są właśnie tym problemem, który potem nasze życie toczy. Tak samo jak było hasła z dopalaczami. Ostatnio widzieliśmy, że dopalacze całkiem nieźle się sprzedają i to Straż Miejska czy Policja nie jest w stanie z tym nic zrobić. A to też dotyczy naszych dzieci. To też jest element pewnego rozpoczęcia w nałogu i problemów i tak dalej.
Rozumiem, że chcę pan powiedzieć, że to nie jest na pewno wewnętrzny problem,
to jest problem
tylko
nas
Kościoła,
wszystkich.
To jest też problem państwa i państwa. Tak, też tutaj
najważniejsze dla mnie jest to, żeby nasze dzieci były bezpieczne, a wszystkie osoby, które które w jakikolwiek sposób naruszają tutaj dobro naszych dzieci, muszą podlegać karze, i to bezwzględnie surowej, bez żadnych możliwości
usprawiedliwienia.
I dlatego na przykład jestem ostatnie 30 sekund przeciwnikiem tego, aby tak jak w tej chwili na przykład z ministerstwa dostaliśmy informację, że jest próba zmiany prawa, która ma dotyczyć tego, aby pedofile po 25 latach na przykład mieli wymazane to przestępstwo. Tutaj całkowicie muszę powiedzieć, że na to się ja przynajmniej nie będę godził.
Mamy już zaledwie 5...
Tylko jedno zdanie, panie, tylko że ja nie chciałbym, żeby to z kolei poszło w drugą stronę, bo już na zachodzie zaczynają...
W Polsce też są takie przypadki. Dziadek w Grecji, pamiętacie, była taka historia.
No, ale sprawa jest do końca niewyjaśniona. To mieliśmy na ostatniej Komisji Sprawiedliwości Praw Człowieka i najprawdopodobniej dziadek z wnuczką tylko i wyłącznie bawili się. I ktoś to stwierdził, że jest sprawa nie tak, jak być powinno. Został dziadek aresztowany.
Tak, nie chodzi o to, żeby to, co się określa jako
sobie wyobrazić, dowód żeby czułości, na przykład dziadek...
nie był traktowany jako zły dotyk. Za każdym razem, bo u nas tak jest, z jednej skrajności w drugą popadamy, a przecież te relacje, dziecko też wymaga czułości, o nią
oczywiście
zabiega.
Żeby od kogo tak, ma jej oczekiwać, tak, jak od dziadków na przykład,
że,
prawda?
Że wujek chrzestnego się będzie bał, prawda, przytulić do siebie, żeby okazać mu swoje uczucie.
Podobny, bo o pewnym etycznym wymiarze skandal miał miejsce za sprawą profesora Talara, który powiedział, że na sympozjum wobec innych lekarzy, że nie istnieje śmierć pnia mózgu, czyli w gruncie rzeczy transplantolodzy pobierają organy od żyjących jeszcze osób. Poparł go profesor Wolniewicz, filozof, który powiedział, że to jest właściwie żerowanie na trupach i on nigdy by się nie zgodził, żeby mu pobrano organy, nawet swojej córce by takiego organu nie dał, żeby jej życie ratować. Już pojawiły się informacje, że może to zaszkodzić polskiej transplantologii, bo ludzie zaczną się po prostu bać, odwracać od tego, co się stało ostatnio już właściwie rutyną prawie, tak?
To zła jest wypowiedź, panie doktorze. Ona jest kwestionowana zresztą przez większość lekarzy, którzy się zajmują od strony medycznej, filozoficznej, każdej innej.
Wy nie mielibyście panowie problemu z tym, żeby oddać swoje organy?
Nie, no oczywiście, że nie.
Ale nawet Kościół ewoluował w tym kierunku. Kiedyś oczywiście zakazywał, a teraz uważa, że to jest objaw chrześcijańskiej miłości bliźniego, prawda?
Ale to jest kolejny problem, kiedy tak naprawdę świat nauki musi się zmierzyć sam ze sobą i musi tutaj jednoznaczne stanowisko być, bo z drugiej strony, jeżeli jest też taka wypowiedź publiczna, no to organy ścigania powinny tą sprawę zbadać. Jeżeli ktoś popełnia przestępstwo, to
ale bioetycy się na ten temat już panie pośle już dawno wypowiedzieli.
Tylko mamy do czynienia z sytuacją, że ja nie znam całej tej wypowiedzi. Mam nadzieję, że ona była w takim kierunku, że może przy uczęści dochodzi do takiej sytuacji. Natomiast nie chcę mi się do końca wierzyć, że...
No, z punktu widzenia profesora Talara jako naukowca trudno określić po prostu moment takiej śmierci człowieka, że nie ma czegoś takiego jak, że to jest umowna granica śmierć pnia mózgu i że w gruncie rzeczy człowiek musi jeszcze żyć, żeby te organy można pobrać.
W bardzo delikatne elementy, natomiast myślę, że na delikatnych elementach nie możemy zatracić pewnego poczucia misji, którą mamy w swoim życiu i wiadomo jest, że ratowanie życia ludzkiego jest elementem bardzo poważnym i należy
jest wartością,
robić
tak?
Jest wartość, którą należy pielęgnować. Musimy mieć nadzieję, że większość lekarzy, czy prawie wszyscy lekarze, którzy podejmują tę decyzję, podejmują decyzję zgodnie ze swoją wiedzą i ze stanem
rzeczywistym. Mamy już bardzo mało
i
czasu.
Podejmują taką decyzję rodziny, bo to od nich dużo zależy. Zgoda
panowie,
zawsze jest rodziny.
Odpowiedzcie mi na koniec chociaż jednym zdaniem. Czy Lech Wałęsa w roli mediatora między zarządem Stoczni Gdańska a Agencją Rozwoju Przemysłu sprawdzi się? Wyjdzie coś z tej jego mediacji? Ale króciutko.
Myślę, że dla dobrostanu Lecha Wałęsy najlepiej byłoby, gdyby ograniczył swoją działalność publiczną do wykładów, które organizuje za granicą i raz do roku imprez, które wydaje z niepotrzebnym i nadmiernym przepychem publicznie. Los stoczniowców zdefiniował się wiele, wiele lat temu, a Lech Wałęsa swoim życiem od tego losu się znacząco oddalił.
Andrzej Jaworski, Jerzy Budnik, naprawdę proszę o krótką odpowiedź, bo pół minuty.
Każda mediacja, która służy stoczni, jest jak najbardziej przeze mnie popierana.
Mówi,
natomiast kwestia jest tego typu, czy rzeczywiście coś w tym kierunku będzie robione. No szkoda, że nie mamy czasu, bo to, co się stało w sprawie stoczni, to jest temat na jeszcze oddzielny program i
myślę,
to trzeba dogłębnie wyjaśnić, żeby
Jerzy
nie
Budnik.
Było...
Niech próbuje pod warunkiem, że będzie rozmawiał także z inwestorem ukraińskim, bo to nie jest jedyną stroną Skarb Państwa. Ale co by nie zrobił, to nie sądzę, żeby zadowolił stoczniowców.
Zdolności Lecha Wałęsy do prowadzenia dialogu z każdym są wielkie.
Natomiast stocznię musimy uratować.
Powitał kapitana Graczyka, podziękował mu za współpracę.
Panowie, dziękuję bardzo. Przypomnę, Jerzy Budnik, Platforma Obywatelska. Sojusz Lewicy Demokratycznej, Andrzej Jaworski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Mariusz Nowaczyński.